Doktor Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka, mediatorka, autorka książki Pomiędzy kobietą a mężczyzną. Odnieśmy się do tej książki, ponieważ przeczytanie jej może pomóc Państwu nie tylko w procesie mediacyjnym, o którym dzisiaj rozmawiamy, ale w ogóle w codziennej komunikacji pomiędzy kobietami a mężczyznami. Czy rzeczywiście oni są z Marsa, my z Wenus i ciężko nam się ze sobą porozumieć?
Ciężko jest porozumieć. Może nie dlatego, że z Marsa i z Wenus, chociaż oczywiście ciągle jeszcze o tych różnicach mówimy, ale ciężko jest porozumieć chociażby dlatego, że sami sobie fundujemy pewne bariery. Na przykład barierę wstydu. Boimy się, nie odsłaniamy ważnych dla nas spraw, bo się wstydzimy, jak to zostanie przyjęte, że się ośmieszymy, że to może jest jakieś głupie, a może jakieś infantylne, a może to źle o nas świadczy i tak dalej. Stawiamy sobie barierę dumy na przykład, prawda? Jeśli to jest mój mąż czy moja żona, najbliższa mi osoba, to ona powinna wiedzieć pewne rzeczy, czy powinien wiedzieć pewne rzeczy.
Domyślić się,
prawda? No przecież to są rzeczy oczywiste, jak się ze sobą żyje kilka miesięcy, lat, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt. No więc duma jest kolejną głupią barierą.
Prawda? Ego.
Ego, tak. Nie? Jesteśmy na tyle dumni, że nie będziemy się tutaj prosić i przypominać, bo to jest upokarzające. Oczywiście mówimy o tym z takim trochę przerysowaniem, wiadomo. Nie? Nic nie jest upokarzające w komunikacji. Jeśli mówimy, jeśli prosimy, jeśli sygnalizujemy, to jest oczywiste, dobre, dojrzałe i prawidłowe. Absolutnie. Nie przyjmujemy perspektywy, że przypominanie, czy sygnalizowanie czegoś, czy wyjaśnianie ma mnie upokarzać. Nie. Absolutnie nie. Inna bariera to są bariery takiej kalki zewnętrznej. Porównujemy sobie często związki do innych związków. A u tamtych to jest tak. Jakoś oni mogą, oni potrafią, prawda? Jakoś tak oni się dogadują, jakoś tak oni to inaczej żyją i tak dalej. A tutaj ten, no właśnie, ten mąż czy ta żona to powoduje, że u nas tak nie ma, nie? Bardzo duża pułapka i bardzo niedobra bariera pokazująca, że przyłożenie tak trochę arbitralnie, tak trochę z zewnątrz jakiejś kalki, jakiegoś schematu cudzego, nie zrobi niczego dobrego. To jest ich małżeństwo, ich relacja. Owszem, możemy podejrzeć jakieś rozwiązania, jakieś zachowania i zastanowić się, jak je wdrożyć u siebie.
Zainspirować się.
Zainspirować, ale nigdy tak.
Bo Lublin jest to inspiracja, więc
zachęcamy. Absolutnie tak. Mhm. Zawsze mi się to trochę kojarzy z tym, jak dzieci słyszą w domu, no zaraz koniec roku, prawda, czwórka, czemu nie piątka? A czemu Jasia może mieć piątkę, a ty nie? To mniej więcej jest ten sam model. Popatrzymy na inne szczęśliwe rodziny i szczęśliwe małżeństwa i myślimy, a czemu u nas musi tak być źle, prawda?
A tamci na Instagramie są na Zanzibarze.
A tamci są na Zanzibarze, przytuleni, prawda, uśmiechnięci, a tutaj, prawda, mąż w telefonie, żona w telefonie, jedno na półpiętrze, drugie w podpiwniczeniu. No nie, no porównania nie służą nam dobrze, absolutnie. Niestety wpływ osób trzecich, różne życzliwe rady, prawda, podpowiedzi, ty zrób tak, prawda. Ja to bym już tak dłużej nie wytrzymała. Ja na twoim miejscu, prawda, to bym mu dała popalić i tak dalej, i tak dalej. Te życzliwe rady są barierą, dlatego że rzadko jest tak, ja nie mówię, że nie zdarza się, ale rzadko jest tak, że ci życzliwi doradcy znają naszą sytuację od wewnątrz. Nie znają. To bardzo ładnie też niestety w rozwodach wychodzi i to mediacje też odsłaniają, że otoczenie jest często zaskoczone tym, co potem wychodzi przy okazji sprawy rozwodowej, prawda? Bo małżonkowie nie mówili o tym, bo to nie jest tak, że my wtajemniczamy otoczenie we wszystko, co się dzieje w naszym małżeństwie i tak dalej. Więc kolejnym utrudnieniem do tej komunikacji to są te nieszczęsne, życzliwe rady, podpowiedzi, jakieś poradniki, które tak sobie jakoś implementujemy w taki trochę bezkrytyczny sposób, że pewne techniki czy taktyki zastosujemy w taki wiernym schemacie, w jakiejś takiej wiernej kolejności. Nie. To nie zawsze tak. No i przede wszystkim niestety to, że nikt wcześniej nie uczył, nie pokazał, jak się to robi. Jakkolwiek banalnie to brzmi, ale poza tymi wszystkimi zewnętrznymi ograniczeniami i różnymi niestety przeszkodami, barierami, największa bariera to my sami, czyli my nie wiemy jak.
Wracamy do podstaw. W szkole jesteśmy uczeni budowy pantofelka, retikulum endoplazmatycznego i tak dalej, i tak dalej, ale nie wiemy, jak z tymi emocjami na przykład postępować i w ogóle czym one są.
Tak, dlatego, że nie wiemy tego w odniesieniu do siebie samych, nawet żeśmy już przy okazji którejś audycji o takim trochę osobistym rozwoju rozmawiały, mówiąc i jak my się też siebie uczymy, ile w nas jest nas, a ile naleciałości różnych, prawda, niepotrzebnych.
A ile się właśnie w relacji uczymy.
Ile w relacji. Mhm. A teraz jeżeli właśnie połączymy nas z inną osobą, która też ma pewną ścieżkę swojego życia, swoje potrzeby i oczekiwania, wcale niekoniecznie tożsame z naszymi, w jakimś zakresie zbieżne, ale w jakimś nie. No bo nie jest naszą kopią, nie jest naszą kalką, ma zupełnie inne też przestrzenie do swoich gdzieś tam, dla swoich światów, to wchodzimy na poziom wyżej. Wyzwanie dla komunikacji potężne. Najpierw ze sobą my musimy dojść do ładu i móc sami dobrze funkcjonować, żeby budować sensowną relację i ta komunikacja, żeby była dojrzała, a nie tylko wymiana, prawda, informacji, przynieś zgrzewkę wody, prawda, z piwnicy i nie wiem, odwieźć dzieci do przedszkola. No nie. Więc jakby bazą też dla tej dobrej komunikacji jest cały czas ten punkt wyjścia, czyli ta komunikacja, no nazwałyśmy ją roboczo, ze sobą samymi, prawda? Czyli ja muszę wiedzieć, czego chcę. Ja muszę wiedzieć, dlaczego zachowuję się tak, jak się zachowuję. No prosty przykład. Jeżeli wracam z pracy do domu i widać, że jestem jak chmura gradowa, to wystarczy, że powiem, że miałam bardzo ciężki dzień, jestem zmęczona, boli mnie głowa, połamał mi się obcas od buta i samochód nie odpalił i potrzebuję na przykład tej godziny na oddech. I teraz nie chcę rozmawiać o niczym, zajmować się niczym i tak dalej.
I mamy kobietę, która z drugiej strony uważa, że tak nie powinna się zachowywać, że to są tak malutkie problemy, że właściwie nie powinna o nich komunikować. Aha. Bo przecież nie będzie komuś zawracać głowy swoimi drobnymi problemami.
No to właśnie, mamy te naleciałości z wychowania, niestety, o których też dużo mówiłyśmy, a teraz nam się to pięknie spina, że to ciągle też w bardzo wielu kobietach jeszcze tkwi, takie wychowanie do takiej grzeczności, prawda? Do
takiego, i bycia taką silną,
tak,
siłaczką.
Albo dostosowania się dla świętego spokoju, lepiej, prawda, się nie wychylać, nie mówić, nie odzywać, bo to po co? Bo potem jest, za duży jest koszt konfliktu, za duży jest koszt potem tego, co uruchomię. Albo właśnie, że ja mam być na tyle twarda i mam sobie poradzić i koniec, kropka. I nikogo nie obchodzi to, że mnie boli głowa i że miałam ciężki dzień w pracy. Wszyscy teraz ode mnie chcą. Dzieci czegoś chcą, mąż chce, pies chce, kot chce.
Piję do tego, i tak dalej. Co czasami od was słyszę tutaj gości psychoterapeutów, że to narasta. I przychodzi taki moment kulminacji, kiedy po prostu...
Pęka.
Tak, wybucha.
Tak.
I nie znałam tej kobiety. To jest ktoś inny. Takich zachowań nie było.
Tak, bo tak się nie da na dłuższą metę. To nie jest prawidłowe. To nie sprzyja naszej jakiejś takiej homeostazie życia psychicznego, prawda? Ta równowaga, ona ma być przywracana, kiedy jest zaburzona, ale trzeba też tworzyć warunki, żeby ona była, prawda? To tak jak z takim właśnie przeciążaniem, prawda? Mogę uczyć się radzić sobie z przeciążaniem, a mogę jednocześnie, tak by byłoby idealnie, uczyć się, jak siebie nie przeciążać. Bo to, że się czasem przeciążę, to jest oczywiste. Zdarzy mi się czasem, że mam za dużo, że jestem zmęczona, że mi się jeszcze dołoży coś z życia. Okej, ale fajnie by było, żebyśmy też pracowali tak trochę profilaktycznie nad tym, jak rozkładać sobie różne obciążenia, także emocjonalne, żeby nie doprowadzać właśnie do takiej kumulacji.
Wracając do książki Pomiędzy kobietą a mężczyzną, jak doprowadzić do sytuacji, żeby o tych emocjach na co dzień mówić? Wiesz, czuję to i to, a ja to i to. Mhm. I co to da?
Jak doprowadzić? No, odpowiedź nasuwa się najbardziej banalna, po prostu to robić.
Tym aparatem mowy, tak?
Tymże aparatem gębowym. To jest to tak jak pisarze zapytani, genialni pisarze, prawda? Jak to się robi, że się dostaje Pulitzera? Oni mówią, się po prostu pisze, nie? Nie ma innej instrukcji. Po prostu się pisze. Pisze się książki. Tak samo tutaj mówi się. Oczywiście, no brzmi to trochę banalnie. Jasne, że od tego też jesteśmy jako psychologowie, żeby pomóc. Nasza też działka, czyli taka właśnie psychoedukacyjna, to jest gałąź, która nie oznacza od razu nie wiadomo jakich interwencji, czyli terapii, tylko właśnie od tego jesteśmy, żeby podpowiedzieć, pokazać na przykładach. Co ciekawe, dzisiaj o mediacjach, więc może ten przykład będzie dobry. Małżonkowie, którzy trafiają na mediację zwykle w pierwszych etapach mediacji komunikują się z mediatorem w taki sposób, że mówią do mediatora, nie? Na przykład żona mówi, no bo wie pani, mąż to nigdy i tak dalej czegoś tam nie zrobił i tak było całe życie. Mąż zwraca się do mediatora, mówi, no z mojej strony to tak wygląda, że żona cały czas tak funkcjonowała, że mnie na przykład odsuwała od dzieci. Ale sprowadza się to do tego, że oni to mówią, skierując tą wypowiedź do mediatora. Natomiast w pewnym momencie komunikacja dobrze poprowadzona zmienia się w ten sposób, że nawet nie zauważają tego małżonkowie, jak zaczynają rozmawiać ze sobą. Czyli zwracają się do siebie. Na początku to są pojedyncze wtrącenia, a potem odwracają się do siebie i ze sobą negocjują. Tak naprawdę mediator mógłby wyjść z pomieszczenia niemalże, prawda? I to jest to, o czym tutaj rozmawiamy, że ktoś pomógł, ktoś stworzył warunki, ktoś zadał odpowiednio pytania, ktoś czasami naprowadził i czasami mówimy, proszę powiedzieć to żonie w tej chwili, albo proszę zapytać żonę, nie? Jak ona się z tym czuje, nie? Kiedy pytamy, no i jak tam, udało się państwu nad czymś na przykład pomyśleć, coś ustalić, prawda? Żona mówi, no ja jestem zdecydowana, nie wiem jak mąż. Mówię, to proszę zapytać męża, nie? Żona odwraca się na początku, prawda, jeszcze taka trochę zirytowana, mówi, no co ty o tym sądzisz, nie? A ty co wymyśliłeś na przykład, co ty proponujesz, nie? Mówi, no ja myślałem nad czymś takim, no ale nie wiem, czy to tobie się spodoba. I zaczynają już w ten sposób ciekawie, tak ostrożnie siebie zaczepiać i potem fajnie to wygląda, jak zaczynają rozmawiać, negocjować ze sobą, precyzować sobie jakieś rozwiązania. Nie, ale to no może to i by było dobre, ale wiesz, no synek jest alergiczny, a tam, gdzie mieszkasz, to teraz akurat jest pylenie, to nie wiem, jak to zrobić. No nie chciałabym, żeby, wiesz, tam mu się pogorszyło, nie? No to mąż mówi, no to wiesz, no to są rozwiązania, mogę kupić inhalator na przykład i tak dalej. A, no to chyba, że tak. No i tak wygląda ta rozmowa, że ustalają. No więc wracam, no zmierzamy do tego, żeby pokazać, trzeba to robić, być może trzeba najpierw poprosić o pomoc kogoś, kto rozpocznie.
Zdarza się, że ten etap mediacji okazuje się etapem ponownie wiążącym małżonków.
Zdarza się. Oczywiście naiwnie jest wierzyć, że takie cuda robimy, czyli prawda, małżonkowie, którzy złożyli pozew rozwodowy, po mediacji padną sobie w ramiona i odkryją swoją miłość na nowo. No tak się raczej nie zdarza. Ale zdarza się tak, że bardzo często, że złości jest mniej, wrogości jest mniej, rzeczywiście współpracują, rzeczywiście się dogadują i to jest bardzo, bardzo dużo. Trzeba też o tym powiedzieć, że jeżeli dogadają się, czyli wypracują porozumienie w obecności mediatora, to jest to bardzo duże ułatwienie dla sądu, bo jeżeli są małoletnie dzieci, niestety procedura jest wtedy inna. No, trzeba zadbać o dobro tych dzieci. Zwykle one są kierowane do zespołu ekspertów na badania. To jest duży stres też dla rodziny. To wydłuża też całą sytuację i tak dalej. W momencie, kiedy małżonkowie dogadali się, porozumieli się w obecności mediatora i przygotowali ugodę czy porozumienie i przedkładają to do sądu, sąd w naturalny sposób zatwierdza tą ugodę, czyli tak jakby sam to wygenerował, więc to jest ogromna oszczędność czasu, kosztów i finansowych, i emocjonalnych, i kosztów dla dzieci, i tak dalej, i tak dalej. Także to też jest taki owoc, taka nagroda za dobrą komunikację.
Doktor Małgorzata Artemiak, psycholog, psychoterapeutka, mediatorka, o mediacjach dzisiaj, ale też o komunikacji pomiędzy małżonkami, którzy decydują się na wybór nowej drogi życia, pożegnanie tej starej. Była miłość, czasami ta miłość jest, tylko ma zupełnie inną formę, ale o miłości to może porozmawiamy przy innej
okazji. I innych demonach.
Tak. Dziękuję Państwu za uwagę. Monika Hemperek, dobranoc.
Dziękujemy, dobranoc.